Edith Wharton. Wiek niewinności. Przełożyła Urszula Łada Zabłocka. Księga pierwsza. Rozdział pierwszy. Pewnego styczniowego wieczoru w początkach lat 70. w Akademii Muzycznej Nowego Jorku miała wystąpić w Faustie Christine Nilsson. Mówiło się co prawda o wystawieniu gmachu nowej opery, która współzawodniczyłaby z operami wielkich stolic europejskich pod względem kosztowności i przepychu. Jednakże elegancki świat rad był spotykać się zimą w lożach poczciwej starej akademii, wybitych wyblakłą purpurą i złotem. Konserwatyści lubili ją za to, że jest mała i niewygodna, dzięki czemu nie ściąga nowych ludzi, których Nowy Jork zaczynał się lękać, choć w gruncie rzeczy ku nim lgnął. Sentymentaliści przywiązani byli do niej ze względu na związki historyczne i muzyczne oraz świetną akustykę, tak bardzo problematyczną w salach budowanych dla słuchania muzyki. Był to pierwszy występ Madame Nilsson tej zimy, a tych, którzy zebrali się, by jej posłuchać, codzienna prasa określiła jako wyjątkowo świetną publiczność. Przybyli śliskimi, zaśnieżonymi ulicami w prywatnych karetach, w rodzinnych, przestronnych landach czy skromniejszych, lecz bardziej dogodnych karetach Browna. Przybycie do opery karetą Browna uchodziło za równie szykowne, jak przybycie własnym powozem, a odjazd tym samym środkiem lokomocji miał tę ogromną zaletę, że można się było, wywołując przy okazji żartobliwą aluzję do demokratycznych zasad, wśliznąć do pierwszej z brzegu karety, miast wyczekiwać, aż zaczerwieniony od ginu i zimna nos woźnicy własnego pojazdu błyśnie pod portykiem akademii. Właściciele wypożyczalni powozów, wiedzeni genialną intuicją, dokonali odkrycia, że Amerykanie szybciej uciekają od rozrywki, niż do niej śpieszą. W momencie, gdy Newland Archer otworzył drzwi loży klubowej, kurtyna podniosła się, ukazując scenę ogrodową. Nie było powodu, dla którego młody człowiek nie mógłby przyjść wcześniej, jako że jadł obiad o 7:00 tylko z matką i siostrą, a potem palił sobie wolniutko cygaro w gotyckiej bibliotece o oszklonych szafach na książki z czarnego orzecha i krzesłach z wysokimi oparciami. Był to jedyny pokój w domu, w którym pani Archer pozwalała palić. Chodziło jednak głównie o to, że Nowy Jork stanowił metropolię, a Newland doskonale świadom był tego, że we wszystkich metropoliach rzeczą niewłaściwą jest zjawiać się wcześniej w operze. A to, czy było coś właściwe, czy nie, odgrywało równie ważną rolę w Nowym Jorku Archera Newlanda, jak niezbadana siła totemów, które przed tysiącami lat kierowały losami jego praojców. Drugi powód jego spóźnienia podyktowały względy osobiste. Mitrężył czas nad cygarem, jako że był urodzonym dyletantem i bardziej wyrafinowane zadowolenie dawało mu oczekiwanie przyjemności niż jej urzeczywistnienie. Tym razem chodziło o przyjemność szczególnie delikatnej natury, jak zresztą większość jego przyjemności. A w tym przypadku chwila, której wyczekiwał, była tak rzadka i tak radosna, że gdyby zsynchronizował swoje przybycie z kierownikiem scenicznym primadonny, nie mógłby się zjawić w akademii w bardziej znaczącym momencie, jak właśnie kiedy śpiewała „Kocha, nie kocha, kocha”, głosem brzmiącym czysto jak poranna rosa, rozsypując płatki stokrotek. Oczywiście śpiewała „Mama”, a nie „Kocha”, odkąd niepodważalne i niekwestionowane prawo muzycznego świata wymagało, żeby niemiecki tekst francuskich oper